Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W tygodniu misyjnym wita Państwa Beata Zajączkowska. Spotkamy się z pracującym w Togo księdzem oraz misjonarką z Kamerunu, która spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z Polski wciąż tak mało świeckich wyjeżdża na misję. Tematyka misyjna wypełni drugą część magazynu, który rozpoczynamy od aktualności i dobiegającego końca synodu biskupów. Jego uczestnicy zatwierdzili tekst orędzia końcowego i o tym właśnie Krzysztof Brąk rozmawia z ekspertem na synodzie, księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim.
Księży profesorze, synod dobiega końca. Na jakim etapie jesteśmy? Co dzieje się w auli synodalnej?
Odczytywana jest to druga wersja orędzia, które synod kieruje na zakończenie swoich obrad. Orędzia, które jest czytane w kilku językach, włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim, które zamyka w pewnym sensie prace synodalne i jednocześnie otwiera to, co stoi przed Kościołem po zakończeniu synodu. Wyznacza pewne kierunki, wskazuje pewne drogowskazy w dalszym propagowaniu, upowszechnianiu, poznawaniu, zgłębianiu, przyswajaniu sobie i przeżywaniu Słowa Bożego.
No właśnie, mówimy o wnioskach. Co powinno się zmienić w Kościele po tym synodzie?
Orędzie ma charakter bardzo uroczysty. Myślę, że jeżeli chodzi o konkretne sugestie, one znajdą się w dokumencie przygotowanym dla Ojca Świętego Benedykta XVI. Ten dokument będzie głosowany w sobotę, przedstawiony Ojcu Świętemu nie tyle do zatwierdzenia, ile raczej jako punkt wyjścia do refleksji, która znajdzie się w adhortacji posynodalnej Benedykta XVI.
Księże profesorze, jak słuchamy wystąpień synodalnych, często mam wrażenie, że mówi się o sprawach oczywistych, że trzeba częściej czytać Pismo Święte, że trzeba mają być lepsze. Czy żeby to usłyszeć, warto było zwoływać synod?
Myślę, że tak. Sprawy proste są najważniejsze. Wydaje nam się czasami, że to, o czym mówimy, jest takie zwyczajne, ale właśnie w zwyczajności jest ten swoisty cud odradzania się Kościoła. I w tym przypadku jest nowy punkt wyjścia dla wiosny biblijnej w Kościele katolickim na progu XXI wieku. Orędzie mówi o sprawach zwyczajnych, dzieli się na cztery części. Ukazuje Pismo Święte jako głos Boga do nas. Ukazuje Pismo Święte i Słowo Boże także jako obraz, jako wizerunek Boga, który znalazł swoje szczególne odbicie w Jezusie Chrystusie. Ukazuje Kościół jako dom Pisma Świętego, to trzeci obraz. I wreszcie czwarty obraz to ulice, które stanowią punkt oparcia dla misji, dla upowszechniania, dla poznawania Pisma Świętego w świecie. Wszystko to jest proste. Głos, obraz, dom, ulice, ale właśnie zebranie tych wszystkich symboli w jedno i wskazanie, że Pismo Święte ma zawsze coś do powiedzenia współczesnemu człowiekowi, człowiekowi każdego pokolenia. Otóż podawanie tej prostej prawdy jest bardzo ważne. Dzisiaj biskup Gianfranco Ravasi powiedział piękne zdanie, mianowicie, że czytanie Pisma Świętego przypomina czytanie listu od ukochanej osoby. Należy to czynić z miłością, a więc, żeby to się mogło stać, należy ukochać tego, który jest autorem Pisma Świętego, czyli Boga. Znów, prawda jest bardzo prosta, ale właśnie w tej prostocie odnajdujemy głębię, którą powinniśmy podjąć i urzeczywistniać.
Księże profesorze, jest ksiądz profesor na tym synodzie też przedstawicielem środowiska naukowego, biblistów, teologów. Czy teolodzy i bibliści czegoś na tym synodzie mogli się nauczyć?
Bardzo wiele. Przede wszystkim mogliśmy zobaczyć, jak konieczne jest pastoralne, duszpasterskie ukierunkowanie pracy egzegetycznej i teologicznej. Egzegeza i teologia biblijna wydaje się, że ma przede wszystkim charakter akademicki. Jest rozwijana na wydziałach teologicznych, także w wyższych seminariach duchownych. Studenci i alumni seminariów duchownych otrzymują ogromną wiedzę, dużą wiedzę co do narzędzi, którymi posługuje się tak zwana egzegeza historyczno-krytyczna. A oto synod przypomina, że celem poznawania i interpretacji Pisma Świętego jest budowanie Kościoła, a dzieje się to przez budowanie jedności z Jezusem Chrystusem. Dlatego na kartach Biblii, w obu jej częściach, w Starym i w Nowym Testamencie, trzeba rozpoznawać obecność i głos Jezusa Chrystusa. Stąd egzegeza, także ta uprawiana w Kościele katolickim przez naukowców, musi mieć zdecydowanie bardziej charakter ukierunkowanie teologiczne. Obok tej warstwy historycznej musi mieć także warstwę duchową, warstwę religijną. I przypominanie tego znów prostego faktu stanowi jedno z wielkich osiągnięć tego synodu i z całą pewnością konkretne rozstrzygnięcia, które synod podaje, które proponuje, a także na które wskazuje i których wymaga, te konkretne rozstrzygnięcia staną się podstawą do dalszej refleksji i egzegetów, i teologów.
Czy czegoś księdzu profesorowi zabrakło na tym synodzie? Czy pozostał jakiś niedosyt, sprawy, których się ksiądz profesor spodziewał, a nie zostały podjęte?
To, czego mi osobiście brakuje, to wyraźniejsze wskazanie na relacje pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, a także głębsze wyjaśnienie tego, na czym polega wyjątkowość i powszechność dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. Jest to szczególnie ważne w konfrontacji z innymi religiami, a także w dialogu prowadzonym z innymi religiami. W szczególny sposób z tymi religiami, które określają siebie jako religie księgi, czyli z judaizmem i z islamem. Myślę, że bardzo pilnym zadaniem Kościoła katolickiego jest wypracowanie głębokiej, posoborowej, a teraz już można powiedzieć także posynodalnej, chrześcijańskiej teologii judaizmu.
Serdecznie dziękuję za rozmowę w kuluarach Auli Synodalnej. Rozmawiałem z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, ekspertem na synodzie.
Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei. Pod takim hasłem w kościele w Polsce dobiega końca tydzień misyjny. Afryka widziana oczami Europejczyka stoi na głowie, uważa pracujący od 27 lat na misjach w Togo ksiądz Jan Piątek. Przyzwyczajenie się do afrykańskiej odmienności, mówi misjonarz, wymaga znacznej otwartości.
Togo ma 56 tysięcy kilometrów kwadratowych, jest 7 diecezji. Przede wszystkim wielkość stacji liczy się liczbą wiosek, w której jest wspólnota chrześcijańska. I w tej chwili takie największe mają do 30 takich wspólnot, największe parafie. W diecezji Sokode ja zajmuję się duszpasterstwem świeckich, pielgrzymkami diecezjalnymi, mamy dwie, i caritasem diecezjalnym. Przyjechaliśmy, pierwsze spotkanie w stolicy, nawet arcybiskup wtedy przyszedł, żeby uczestniczyć z nami w posiłku, zanim mieliśmy dalej jechać do naszej diecezji. Proszę sobie wyobrazić, oni przygotowali taki sos, który nazywa się gombo. To mi się zawsze kojarzyło, jak człowiek ma katar i z nosa leci, to mniej więcej to w tym stylu było. Pierwszy posiłek, coś takiego, to naprawdę trzeba było oczy zamykać, żeby nie urazić, żeby to zjeść, bo to było przygotowane na naszą cześć. No a później to z biegiem czasu człowiek się przyzwyczaja i nawet u mnie w tej chwili, ja mam kucharkę, Afrykankę, ona mi często przygotowuje takie afrykańskie jedzenie. A z językiem na 5 milionów ludności, z zastrzeżeniem, że ostatni spis ludności był w 81, no to my mamy 49 języków i dialektów. To są języki, które powiedzmy trzeba mieć ucho muzyczne, żeby usłyszeć i później powiedzieć. Stąd powiedzmy nie są łatwe i dlatego żaden misjonarz nie mówi kazań na przykład bezpośrednio w języku, który może nawet tak czy owak znać. Zawsze katecheta tłumaczy. Jest dużo tańców wszystkiego. No ale jak się później tak przeanalizuje sprawę, to widać, że na liturgię eucharystyczną czy na Słowo Boże jest jakiś bardzo mały czas wyznaczony, a potem na inne rzeczy, przemówienia, tańce i tak dalej, to jest 50, 60, 70% czasu mszy świętej. Zauważyli to również nasi biskupi i stwierdzili na przykład, że w czasie jednej mszy świętej może być jedna taca, tak zwana kolekta, bo były czasem dwie albo trzy. I ludzie chodzą, tam nie z koszyczkiem, że ktoś chodzi, tylko po prostu oni idą tańcząc i wrzucają. Oni to lubili, no ale czas płynie. tam też świat idzie do przodu i ludzie mówią, no te msze święte takie, które trwają 2-3 godziny poza wyjątkowymi sytuacjami, no to już im to zaczyna nie odpowiadać. Jak jest możliwość takiej mszy świętej godzina, półtorej maksimum, w pobliżu ci, co mają auto, potrafią pojechać tam. No, najczęściej to jest do białego misjonarza. I ludzie, jak mają 2-3 możliwości, mogą porównywać i wnioski wyciągać. I to nie jest zawsze mile widziane. Z tym, że zasadnicza różnica między, powiedzmy, białymi i czarnymi. Biały to, co dostanie, inwestuje, że tak powiem, w środowisko, gdzie pracuje, na takie czy inne sprawy przeznacza pieniądze, a czarny, on ma jedną opcję, zbudować sobie gdzieś domek. To jest pierwsza opcja. On nie inwestuje tyle w parafię, co w jakieś, powiedzmy, swoje zabezpieczenie materialne i ewentualnie pomoc swojej rodzinie czy swojej wiosce, z której pochodzi. Afryka jest krajem paradoksów. Gdyby tak opisać w jednym zdaniu właśnie te paradoksy afrykańskie, ponad 10 lat temu jeden z kolegów miał przyjechać do nas na misję i powiedział mi, no to Janie, powiedz mi tak, jakbyś ty to tak ujął, tą pracę misjonarza tam w Togo, nie? A ja mu powiedziałem, musisz powiedzieć sobie to, że tam świat stoi na głowie. Wszystko stoi na głowie, jeżeli patrzy się z perspektywy Europejczyka oczywiście. Po 10 latach pobytu tam, on dalej tam pracuje, mi powiedział, wiesz co, to było takie bardzo dobre ujęcie sprawy. Ja się pod tym podpisuję.
Na świecie pracuje dokładnie 2117 pochodzących z Polski misjonarzy. W gronie tym jest zaledwie 41 świeckich. Przez 4 lata na placówce misyjnej w Kamerunie pracowała Barbara Łuszko. Jej zadaniem było nadzorowanie szkół w promieniu 60 km, kontrola pracy miejscowych animatorów, ich formacja, kontakty z władzami i rodzicami. Jak przyznała, na misję mogłoby wyjeżdżać więcej świeckich, jednak miejscowi biskupi często nie mają możliwości ich utrzymania. Stąd wielkie wyzwanie dla polskich diecezji, by wspierały także misjonarzy świeckich. Z Barbarą Łuszko rozmawia Rafał Łączny.
Misje przede wszystkim, może szczególnie w Polsce, kojarzą nam się z osobami duchownymi, a więc z kapłanami, siostrami zakonnymi, braćmi zakonnymi. Niewielką grupę stanowią misjonarze świeccy. Pani jest jedną z nich. Część pani życia to właśnie praca na misjach. Jak to się w ogóle zaczęło?
W latach 1995-1999 pracowałam jako koordynator projektu edukacyjnego w diecezji Okaduma we wschodnim Kamerunie. Pierwsza jakaś taka myśl o misjach pojawiła się w moim sercu tuż po maturze. Lata studiów to był czas takiego umiejętnego zakopywania tej myśli, dlatego że jednak rzeczywistość studencka była dla mnie ważniejsza niż myślenie co później. Na ostatnim roku studiów jakoś ta myśl wróciła i wtedy sobie zadałam tak już bardzo na serio pytanie, co z tym zrobić. Skontaktowałam się wtedy z Komisją Episkopatu do Spraw Misji i w wyniku naszych kontaktów okazało się, że będą potrzebować lektora języka francuskiego do pracy w Centrum Formacji Misyjnej. Ja akurat wtedy kończyłam studia na filologii romańskiej i przyjęłam propozycję pracy lektora. Później, po 2 latach pracy jako lektor, okazało się, że jedna z moich uczennic, już będąc na misjach, widziała tam potrzeby pracy misjonarki świeckiej w charakterze nauczyciela i poprzez właśnie takie nasze kontakty okazało się, że mogłam wyjechać i mogłam pracować przez ten czas w Kamerunie.
Jak wyglądała ta codzienna praca, codzienne chodzenie do szkoły, codzienna nauka języka?
Zaczynaliśmy nasze dni poprzez modlitwę wspólną, poprzez Eucharystię, po czym wracaliśmy do domu, śniadanie, i w moim przypadku to był wyjazd do wiosek, dlatego że szkoły, które nadzorowałam, znajdowały się na 60-kilometrowym odcinku drogi i codziennie byłam w innej szkole. Moim zadaniem było przede wszystkim nadzorowanie pracy animatorów miejscowych, formowanie ich, kontakty z rodzicami, kontakty z władzą publiczną, dbanie o to, aby szkoły były odpowiednio wyposażone. Często właśnie też spotkania w wioskach, z szefami wiosek, kiedy były jakieś tam problemy. Wracałam do mojego domu gdzieś w okolicach godziny 15 i po południu często przychodzili ludzie do nas, zawsze pomóc trzeba było animatorom naszym, czy po prostu takie bieżące sprawy. No i tak dochodziliśmy do godziny 18, 18 nieszpory, ciemno już na dworze, kolacja i wspólne rozmowy z osobami, z którymi mieszkałam w jednym domu, to były też wolontariuszki, misjonarki, które były z innych krajów i tak przechodziliśmy do kolejnego dnia.
Chciałbym zapytać o najpiękniejszy i najtrudniejszy dzień na misjach.
Jeden z moich uczniów zachorował, miał porażoną całą prawą stronę swojego ciała. Myśmy wtedy z siostrą, która była pielęgniarką, stwierdzili, że może spróbować zawieźć go do takiego ośrodka rehabilitacyjnego, który znajdował się 300 kilometrów od misji naszej, żeby tam poprzez jakieś ćwiczenia spróbować, żeby odzyskał zdrowie. W trakcie leczenia dziecko straciło zupełnie świadomość i okazało się, że najprawdopodobniej jest to guz w mózgu. Możliwości dalszego leczenia były tylko w stolicy kraju, w Jaundę. No wtedy żeśmy się zastanawiali, czy jechać z dzieckiem do Jaundę, dalsze 500 kilometrów drogi co najmniej, czy wracać do wioski, w której mieszkali rodzice. Rodzice bardzo chcieli wrócić do wioski, dlatego że dla nich dziecko nieprzytomne było już prawie jak umarłe. Wyjeżdżając z tego szpitala, dla mnie wtedy był taki wybór, jeśli skręcę w prawo samochodem, to znaczy, że wybieram śmierć, bo jadę do wioski. Jeżeli skręcę w lewo, to znaczy, że wybieram życie, bo jedziemy do stolicy i jeszcze próbujemy wykorzystać tą ostatnią szansę leczenia. Ciężko mi było, ale tutaj starałam się wypełnić wolę rodziców. Rzeczywiście tydzień po powrocie dziecko zmarło. No ale były oczywiście też sytuacje bardzo przyjemne i tych przyjemnych było sporo, kiedy na przykład dziecko małe, 2-3-letnie, widzi mnie i gdzieś z daleka woła, baba lama dobitemu, czyli Barbara, podchodzę do ciebie, idę do ciebie, chcę być z tobą, chcę iść z tobą do domu. Brało mnie za rękę i szło do mnie do mieszkania i praktycznie tam zostawało już na całe popołudnie. Czy czasami też na przykład takie wyrazy dzielenia się ze strony pigmejów, wśród których mieszkałam. Kobiety, które szły na połów ryb, no niewiele złowiły, ale często przynosiły też i dzieliły się tym, co złowiły. Dla mnie to był taki piękny przykład umiejętności dzielenia się własnym ubóstwem, który mnie osobiście bardzo dużo nauczył.
Porozmawiajmy o naszym polskim zaangażowaniu misyjnym. Na misjach pracuje ponad 2100 osób z Polski. Jeżeli spojrzymy na inne kościoły, na przykład w Europie, to tam gro misjonarzy stanowią właśnie osoby świeckie. U nas jest trochę na odwrót. Właściwie najmniej świeckich z Polski wyjeżdża do pracy na misjach.
Wielu biskupów myślę, że chętnie by przyjęło misjonarzy świeckich, ale no nie zawsze mają możliwości utrzymania takiej osoby, bo wiadomo, że jeżeli ktoś taki przyjeżdża do diecezji misyjnej, trzeba mu zapewnić utrzymanie, ubezpieczenie, mogą być różne nieprzewidziane sytuacje związane właśnie z chorobą i diecezje misyjne nie zawsze są w stanie ponieść takie koszty. Więc tutaj jest to rolą kościołów wysyłających, żeby w jakiś sposób wspierać nie tylko misjonarzy zakonnych, kapłanów, ale również misjonarzy świeckich. Przeszkodą pewną też jest właśnie jakaś taka niewiadoma po powrocie, bo w przypadku osób świeckich, no jest to często powrót w nieznane i często ta rzeczywistość po misjach jest dla wielu świeckich trudniejsza niż na misjach. I jeszcze jedna rzecz, z którą też się w jakiś sposób spotykałam, to jest to, że świecki może być postrzegany jako byt nierozpoznany. W momencie, gdy idzie do swoich władz w diecezji z informacją, że chciałby wyjechać na misję, nie zawsze jest to ktoś, kto go zna, nie zawsze jest ktoś, kto weźmie za niego odpowiedzialność i mogą być takie sytuacje, że no jest to postrzegane jako problem. Co z takim człowiekiem zrobić? Tutaj myślę, że właśnie takim naszym zadaniem jest pomóc w rozeznaniu powołania dla takiej osoby. Czasami po prostu trzeba skierować go do odpowiedniej osoby, żeby porozmawiać. Czasami dać jakąś lekturę o kraju misyjnym i to też już w jakiś sposób weryfikuje jego powołanie. Natomiast no, sam świecki, jeśli czuje w sobie jakieś takie myśli, powinien też pracować nad tym, żeby oczyszczać swoje intencje. Bo są przypadki, kiedy osoby wyjeżdżają dlatego, że chcą sobie pobyć przez jakiś czas w kraju egzotycznym. A taka motywacja jest też niewłaściwa. Jedyną motywacją właściwą do wyjazdu na misję jest motywacja czysto religijna i każda inna motywacja po prostu nie pozwala trwać tam na miejscu.
Jak pani widzi perspektywy zaangażowania misyjnego kościoła w Polsce? Czy w najbliższych na przykład 10 latach ten udział osób świeckich w powszechnym dziele misyjnym kościoła się zwiększy? Czy raczej musimy trochę poczekać na większe zaangażowanie osób świeckich, na większą otwartość także władz kościelnych, jak pani powiedziała?
Na pewno trzeba dużo modlitwy, dużo ofiary, dużo wsparcia i jeżeli będziemy wspólnie wszyscy odpowiedzialni za misyjne dzieło Kościoła, każdy, ksiądz, siostra zakonna, świecki, to myślę, że Pan Bóg będzie błogosławił wzrostem powołań misyjnych, nie tylko w odniesieniu do osób świeckich, ale kapłańskich i zakonnych również.
Rozmową z Barbarą Łuszko, świecką misjonarką, kończymy magazyn Radia Watykańskiego w tygodniu misyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.